Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.
To są rozmowy nie tylko polityczne. Proszę Państwa, 9 stycznia 1971 roku Polacy zasiedli w niedzielne popołudnie przed czarno-białymi swoimi telewizorami i obejrzeli pierwszy odcinek z 7-odcinkowego serialu zatytułowanego Podróż za jeden uśmiech. Bardzo szybko okazało się, że bohaterowie tego serialu, czyli Duduś i Podek, podbili serca nie tylko młodych widzów, do których był adresowany serial, ale także ich rodziców. Te kultowe role aktorów dziecięcych, odtwarzanych przez Filipa Łobodzińskiego, który grał oczywiście Dudusia, i Henryka Gołębiewskiego, który grał Poldka, weszły na dobre do popkulturowej, pokoleniowej przestrzeni. Gościem rozmów nie tylko politycznych jest pan Filip Łobodziński, ale byłoby dużym nadużyciem, gdybym powiedziała, że to były aktor dziecięcy, bo z dużą przyjemnością chcę Państwu powiedzieć, że to przede wszystkim tłumacz, że to muzyk, że to dziennikarz, że to także wydawca telewizyjny i prezenter. Witam pana na naszej antenie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Rola Dudusia Fonferskiego to z perspektywy 52 lat, które nas dzielą od premiery filmu, błogosławieństwo czy przekleństwo?
I to właściwie. Przede wszystkim patrzę na to jako na coś, z czym już niewiele mam wspólnego, choć to jest nieprawda, bo mam. Mam o tyle, że na pewno tamto doświadczenie, czy wcześniejsze nawet związane z filmem Abel, twój brat, czyli z pierwszym filmem, w którym wystąpiłem, było bardzo istotne, jeśli chodzi o przełamywanie tremy, nieśmiałości i tak dalej. To wiązało się po prostu z koniecznością wykonania czegoś przed ludźmi. Ja byłem zawsze dość nieśmiałym człowiekiem, a wtedy okazało się, że ta nieśmiałość jest to coś, co powinienem odstawić gdzieś do kąta, schować. Ona pozostała, ale nauczyłem się z tym walczyć. Natomiast i to jest błogosławieństwo, bo rzeczywiście ośmieliło mnie to do rozmaitych czynności, które okazały się nieodzowne przy paru rolach życiowych, które później pełniłem, które wiązały się na przykład właśnie z prowadzeniem programów telewizyjnych, z występowaniem na scenie z zespołami muzycznymi itd., itd., czy z poprowadzeniem jakiegoś wydarzenia jako konferencjer. Natomiast przekleństwem było i jest to, że dla wielu ludzi stałem się kimś identycznym z tamtą postacią, której ja nie bardzo lubiłem i uważam, że ona ogólnie rzecz biorąc nie była sympatyczna. Poldek jest fajny, Duduś jest dość odrażający. Natomiast przypisano mi jego cechy i w związku z tym, a ponieważ to przezwisko nie należy do szczególnie męskich, nazwijmy to, ono mnie upupiało, że zacytuję tej frazę gombrowiczowską.
Proszę powiedzieć, od Dudusia dzielą pana ogromne osiągnięcia literackie, także dziennikarskie. Właściwie powinnam powiedzieć, że nie tylko ogromne, ale i wybitne osiągnięcia literackie. Czy pan uważa, że udało się skutecznie uciec właśnie od tej gombrowiczowskiej pupy?
Nie wiem. Mam wrażenie, że nie do końca, ale też nie walczę z tym. To znaczy dla mnóstwa ludzi z mojego pokolenia, czy nieco młodszego, wciąż pozostaje kimś, komu osoby te mówią, ale wie pan, najbardziej to pana kojarzę z, bo to moje dzieciństwo, bo to moja młodość i tak dalej. W związku z tym myślę, że nie da się od tego uciec. Natomiast wśród ludzi młodszych o pokolenie i jeszcze młodszych nie jestem już tak rozpoznawalny, a nawet nie jestem rozpoznawalny często w ogóle. W związku z czym to pozwala mi przemknąć w sposób niezauważony. Z czego się cieszę, bo nie jestem duszą towarzystwa, nie mam potrzeby bycia w centrum uwagi i dobrze mi z tym. Jeżdżę komunikacją miejską i szczęśliwie nie odczuwam, żebym był, nie wiem, obiektem obserwacji czy wręcz komentarzy.
Panie Filipie, porozmawiajmy o Pana uzależnieniach, bo tak Pan nazywa swoją pasję czytania i jeszcze większą pasję przekładania. Skąd to się w ogóle wzięło? Czy Pan może opowiedzieć o tym źródle, że Pan odkrył w sobie taką potrzebę pokierowania swoim życiem właśnie w stronę literatury, przekładu, pracy z językami, z ich materią?
Nie umiem dokładnie wskazać, kiedy i w jaki sposób się to zaczęło, natomiast słowo pisane pociągało mnie od wczesnego dzieciństwa. Kiedy jeszcze nie umiałem czytać, z lubością rysowałem litery. Po prostu jako nie wiem, hieroglify, czy tak jak się pismo klinowe kopiuje. Po prostu te kształty usiłowałem odtworzyć, bo domyślałem się, że dorośli przypisują tym obrazkom, tym znakom jakieś bardzo ważne znaczenie w swoim życiu i w związku z tym mnie to pociągało. Ale faktycznie nauczyłem się czytać dość wcześnie, bo pierwsze próby odnotowano w czasie, kiedy miałem 3 lata. Gapiłem się na neony przy ulicy, przy której mieszkaliśmy w Warszawie i się dopytywałem, a co to jest? No i rodzice, czy ktoś tam, kto ze mną akurat był, tłumaczyli mi, że to jest, tu jest napisane to i to, że każdy, właściwie no, umownie, że każdemu dźwiękowi odpowiada jeden znaczek. To nie zawsze jest prawda, bo mamy, prawda, SZ, CZ, które się redukują do jednego dźwięku, ale to już na te niuanse przyszła pora nieco później. I myślę, że to mógł być taki początek fascynacji słowem zapisanym. Bo to był świat, który zacząłem nagle właśnie odkrywać i odkrywać bardzo żarłocznie. A obce języki, no tu z kolei też w dzieciństwie odegrała rolę taka gra. Kiedyś były takie planszówki, które polegały na tym, że była na przykład z kartonu sztywnego plansza z kilkoma obrazkami, na przykład owoców, warzyw, kwiatów, liści, zwierząt i tak dalej. I każdemu z tych obrazków odpowiadał kartonik. Także na jednym dużym kartonie można było położyć chyba 6 czy 8 obrazków. No i rozdawało się te kartoniki pomiędzy grających. To się nazywało loteryjka, o ile pamiętam. I z tym, że nie wolno było, leżała plansza główna z danej grupy tematycznej, nie wolno było podglądać obrazka, natomiast z tyłu była nazwa tego, co widnieje na tym obrazku i była to nazwa w 5 językach. Przy czym ten egzemplarz, ta loteryjka, którą rodzice kupili, była, o ile się mogę domyślać, produkcji sowieckiej, w związku z czym na czele tam najpierw widniał napis rosyjski, później angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. I w związku z tym było napisane właśnie cyrylicą koń, potem właśnie horse, szwal, pferd i kawajo. Oczywiście ja nie miałem pojęcia, jak się to wszystko czyta, ale byłem ciekaw. Moi rodzice znali francuski, w związku z tym dość szybko wprowadzili mnie w prawidłowe mowy francuskie. Angielską chyba jakoś tam już zaczynałem trochę kojarzyć z piosenek, nie wiem, no, nie pamiętam kiedy, jak to się odbywało. No i rosyjski. Rodzice też znali oczywiście cyrylicę, więc poznałem rosyjski alfabet wcześniej niż ustawa przewidywała. więc się na początku języka rosyjskiego lekcji w szkole nudziłem. Ale to spowodowało również fascynację, że w tak różny sposób można nazwać jedną rzecz. I myślę, że to się stąd wzięło.
No pana to przekładowe portfolio jest absolutnie imponujące, bo tłumaczy pan literaturę piękną i poezję z hiszpańskiego, katalońskiego, portugalskiego, francuskiego, angielskiego. O czymś zapomniałam?
No, zdarzyło mi się tłumaczyć piosenki z ladino, to jest język Żydów sefardyjskich, i z włoskiego, ale włoskiego i ladino nie znam. Znaczy na pewno nie tak, żeby móc mówić tymi językami. No, zdarzyło mi się też tłumaczyć z czeskiego i rosyjskiego, ale to nie, to są wypadki przy pracy. Ja myślę, że tak z czystym sumieniem to można powiedzieć, że hiszpański, kataloński, angielski, francuski, to tak.
Czy któryś z tych języków jest językiem, w którym pan ma największą przyjemność w pracy?
Nie. Najbardziej lubię płodozmian. To jest to, że mogę się, jeśli zechcę i jeśli jest również zapotrzebowanie na to, przesiadać z jednego kręgu kulturowego w inny. I to jest fantastyczne, ponieważ do tych języków nie tylko inaczej trzeba usta ułożyć, ale też mózg trochę inaczej nagiąć. I to jest fantastyczne. Najswobodniej czuję się w angielskim i hiszpańskim, ale francuski czy kataloński nie są jakoś tak bardzo oddalone od nich.
Panie Filipie, takie pytanie dotyczące sfery takiej czysto technicznej. Jak dalece tłumacz musi znać kulturę, z której tłumaczy, czyli języka, z którego tłumaczy? Innymi słowy, czy pan robi peregrynacje takie podróżnicze do miejsc językowo panu bliskich, by móc w pełni oddać specyfikę tłumaczenia?
Byłoby to fantastyczne, ale posłużę się tu anegdotą z początków pracy tłumackiej mojego pryncypała, mistrza Carlosa Marodana. To jest Hiszpan urodzony w Tuluzie we Francji. W wieku 3 lat przeprowadzony przez rodziców uciekinierów z Hiszpanii frankistowskiej do Polski. Także wychował się na warszawskiej Pradze. I studiował polonistykę, później pracował jako wykładowca na Iberystyce Warszawskiej, gdzie właśnie go poznałem od tamtej pory, od roku 78 jest moim nie tylko mistrzem, ale też przyjacielem. No i opowiadał, że jeszcze jako student polonistyki, znający oczywiście swój język ojczysty, czyli kraju, w którym nigdy wprawdzie nie mieszkał na stałe, ale którego kulturą nasiąkł w domu rodziny, czyli kulturą hiszpańską, znając język hiszpański, zaczął tłumaczyć. A zafascynowany był dwoma szczególnie pisarzami, akurat nie hiszpańskimi, tylko latynoskimi, Peruwieńczykiem Mariem Vargasem Llosą i Kolumbijczykiem Gabrielem Garcia Marquezem. I na pierwszy ogień poszła taka mikropowieść, czy rozbudowana nowela Vargasa Llosy pod tytułem Los Cachorros, czyli po polsku Szczeniaki. On to przetłumaczył po prostu sam dla siebie i dla znajomych, koleżeństwa z polonistyki. Czytał im to albo powielał z maszynopis. I ktoś go namówił, żeby jednak poszedł z tym do wydawnictwa, bo to jest świetne. Poszedł, a tam przyjęła go renomowana tłumaczka Zofia Hondzyńska. To był chyba Państwowy Instytut Wydawniczy. Zofia Hondzyńska, już wtedy tłumacząca wielkiego Argentyńczyka Julia Cortazara, i przyjęła go, przeczytała oczywiście te Szczeniaki i mówi: no panie Karolosie, no jestem naprawdę pod wrażeniem, proszę mi powiedzieć, długo pan mieszkał w Limie? No i tu Carlosa zatkało. A co? Zapytał. No bo wie pan, no ja żeby móc tłumaczyć Cortazara, to naprawdę wyjechałam do Argentyny i w Buenos Aires spędziłam prawie rok. Carlos nigdy w życiu nie był w Peru, chyba do dzisiaj. W Kolumbii też nie. A García Márquez jak najbardziej przekładał i to z wielkim powodzeniem. Także wie pani, byłoby bardzo fajnie móc nasiąknąć tamtą kulturą, ale tak naprawdę liczy się dobra orientacja w tamtej kulturze i w duchu tamtego języka, ale najważniejsza jest znajomość polskiego języka. I to jest istotne, bo trzeba, kiedy się tłumaczy, trzeba odnaleźć w polszczyźnie rejestr językowy, który będzie jak najbliższy temu, co się odczytało w tekście oryginału.
No a dodatkowo to myślę, że tłumacząc pan jakiegoś rodzaju podróże odbywa, prawda? Bo to są podróże za sprawą materii, z którą pan pracuje, czyli te podróże językowe. Mówi pan o duchu języka, to jaki jest duch języka polskiego według pana?
Ja nie umiem tych duchów nazwać, ja tylko, bo też polszczyzn jest wiele. Jest polszczyzna Kochanowskiego, jest polszczyzna Jerzego Pilcha, jest polszczyzna Gombrowicza, jest polszczyzna Wisławy Szymborskiej i tak dalej, to są, jest polszczyzna Prząśniczek, jest polszczyzna maklerów giełdowych i chuliganów, jest raperów i tak dalej, jest mnóstwo rejestrów języka, mnóstwo duchów języka. Chodzi o to, żeby móc dopasować jednego albo może kilka duchów do tego, co chcemy osiągnąć w tekście tłumaczonym. Jeżeli w tekście pojawiają się rozmaite rejestry, to też trzeba uruchomić różne rejestry polszczyzny. Tak to rozumiem i myślę, że polszczyzna jest niełatwym językiem z pewnością, natomiast jest niezwykle bogatym. Ja bardzo się cieszę, że znam ten język i znam go, myślę, nieźle, bo dzięki temu jestem w stanie wynajdywać w nim takie poziomy, takie odcienie, które będą pasować do moich wizji tego, jak powinien wyglądać tekst oryginalnie napisany w innym języku. Zupełnie inną polszczyzną tłumaczyłem autobiografię Milesa Davisa, a zupełnie inną cykl powieści historycznych Artura Pereza Reverte o kapitanie Alatriste, które były stylizowane na język dawny, w związku z czym sięgałem tam po polszczyznę trochę XIX-wieczną, a momentami nawet z Jana Chryzostoma Paska. Bawiąc się tym oczywiście, a jeszcze po jeszcze inną polszczyznę musiałem sięgnąć, kiedy półtora roku temu, no trochę wcześniej, dwa lata temu, tłumaczyłem pamiętnik Opal Whiteley, amerykańskiej dziewczynki z Oregonu sprzed ponad 100 lat, która pisała angielszczyzną nieporadną, za to tak poetycką, tak niebywale pomysłową, że no tutaj to było najtrudniejsze zadanie przekładowe, z jakim się w życiu zmierzyłem i także widzi pani, tu wszystko zależy od tego, jak sobie wyobrażę tekst po polsku. To wtedy mogę do jakiegoś ducha polszczyzny sięgać.
Mówimy o tych uzależnieniach przekładowych, ale pan bardzo dużo czyta i jestem niezmiernie ciekawa, czy ma pan jakieś swoje rekomendacje współczesnych polskich autorów, po które warto sięgnąć?
Mam oczywiście, choć nie jestem bardzo na bieżąco z polską literaturą, bo od czasu, kiedy przestałem na skutek rezygnacji nadawcy z prowadzenia programu telewizyjnego Księgarnia, współprowadzenia, w którym to programie mieliśmy właściwie non-stop dostęp do tego, obowiązek obcowania z tym, co się aktualnie wydaje. Od kilku lat Księgarnia nie istnieje, w związku z tym ja też mam osłabiony kontakt, nie jestem tak na bieżąco. A ponieważ no, bibliotekę mam, nie powiem monstrualną, ale sporą i bardzo bym chciał przeczytać no, przynajmniej większość tego, co mam w domu, więc po prostu sukcesywnie czytam po kolei z każdej półki regału kolejnego. Sięgam po jednej książce i idę w ten sposób krokami do przodu, żeby jakiś system sobie nadać, żeby nie podejmować, nie stawać bezradnie przed półką, to co teraz. ale w związku z tym tam się trafiają i rzeczy starożytne, i klasyka, i jakieś non-fiction, i tak dalej, w związku z tym nie powiem, że jestem bardzo au courant tego, co się dzieje w polskiej literaturze, natomiast z pewnością mogę polecić kilka nazwisk. I teraz pytanie, czy myślimy o poezji, czy o prozie? Bo poetów jest mnóstwo znakomitych w Polsce i poetek i tutaj właściwie nawet Henri de Richesse, nie umiałbym wskazać nawet dziesiątki tych najbardziej fascynujących zjawisk. Natomiast jeśli chodzi o prozę, no mam pewne takie swoje koniki. Na pewno bardzo ciekawym autorem, już doświadczonym, mającym sporo pozycji na swoim koncie, jest Witt Szostak. To jest autor, który zaczynał jako autor powieści fantastycznych, natomiast od jakiegoś czasu pisze powieści, które są zarazem poezjami. Jedną powieść napisał wręcz wierszem. I to są rzeczy zgłębiające właściwie kondycję ludzką. I właściwie dowolną jego książkę z ostatnich, nie wiem, 10-15 lat, jeżeli się sięgnie, to będzie to lektura dla mnie fascynująca, niezwykle wciągająca. Znakomitą prozaiczką jest Zyta Rudzka, która dopiero właściwie jest, można powiedzieć, na progu, chociaż też już ma kilka książek na swoim koncie teraz, Pochód przez rozmaite nominacje do nagród odbywa jej najnowsza książka Ten się śmieje, kto ma zęby, napisana niezwykle pomysłową polszczyzną, bardzo twórczą. Więc to jest też postać, którą absolutnie rekomenduję. Małgorzata Lebda, poetka, wydała właśnie powieść, której czytałem tylko fragment, ale już wiem, że jest to coś fascynującego. Nazywa się Łakome. Kolejny autor, mój serdeczny kolega Paweł Sołtys. On pisze opowiadania, a napisał dwa zbiory opowiadań, znaczy napisał być może więcej, ale wydał dwa. Pierwszy tom, który dostał w ogóle Nagrodę Literacką Gdynia, to są mikrotyki, i kolejny tom Nieradość. To są z kolei takie opowiadania trochę, myślę, duchem przypominające twórczość Marka Nowakowskiego, to znaczy obdarzone pewną nostalgią, obrazki psychosocjologiczne, takie obyczajówki, nazwijmy to, ale pisane niezwykłym, naprawdę poetyckim językiem. No.
Jaka jest według Pana kondycja czytelnictwa w Polsce? Czy Polacy są zainteresowani nie tylko swoją literaturą rodzimą, ale w ogóle literaturą także światową? Innymi słowy, czy Pan myśli, że nawyk czytania, umiejętność czytania to jest coś, co jest w zaniku, czy wręcz przeciwnie?
Zanim się odniosę do tego, powiem o jeszcze jednym nazwisku, które to jest nazwisko autorki, która właściwie zrewolucjonizowała polską polszczyznę literacką i której efekt, której czuć w twórczości sporego grona młodszych od niej pisarek i pisarzy. To jest Dorota Masłowska.
No tak.
To jest osoba, która właściwie w sposób totalny opanowała nie tylko polszczyznę, ale również myśl w języku polskim, myśl w rozmaitych rejestrach. Ona jest w stanie naprawdę do absolutnie karkołomnych, jest w stanie dokonywać absolutnie karkołomnych cudów lingwistycznych i jest to niezwykle precyzyjne i bardzo takie momentami bolesne, ponieważ ona nazywa, samym użyciem słów nazywa to, kim jesteśmy. A teraz wracając do najświeższego Pani pytania. Jaka jest kondycja, czy umiejętność czytania zanika? Myślę, że w pewnym sensie tak. Na pewno literatura i szerzej kultura przestały odgrywać, nie sądzę, żeby to było wyłącznie polska bolączka, przestały odgrywać tak fundamentalną rolę, jaką miały jeszcze parę dekad temu. teksty kultury, czy to teksty pisane, czy teatralne, czy filmowe, czy muzyczne, rzadziej są punktami odniesienia. Dzisiaj rzeczywiście się większość uwagi przeniosła do takiej sfery, no, nie sprowadzę wszystkiego do banału i nie powiem, że do memicznej, ale gdzieś tam ta wrażliwość memowa, którą ja tak nazywam wrażliwość memową, ale to jest tak naprawdę wrażliwość ograniczona do hiperłączy, po prostu do linków internetowych, do takiej kapsuły, która ma sprzedać najistotniejszą informację, być może wzbudzić emocje. Natomiast mało jest... Tak, to myślę, że ta wrażliwość jest w tej chwili dominująca, co zresztą widać, ja przecież jeżdżę, jak wspomniałem, komunikacją miejską i owszem, ja widzę ludzi z książkami, widzę też ludzi z czytnikami i mają tam książki, ale to jest, przy czym ja mieszkam w Warszawie, jeżdżę po Warszawie. Tu jest spore nagromadzenie ludzi z pewnymi ambicjami kulturowymi. I być może po prostu to jest moja bańka społeczna. Ja w tej bańce widzę mniej więcej 25-30% ludzi zainteresowanych słowem pisanym. Słowem, które nie jest właśnie internetowym wykrzyknikiem, tylko jest jakąś szerszym tekstem, grubszym. No bardzo charakterystyczne jest to, że w tej chwili w bardzo wielu portalach, kiedy my otwieramy artykuł, to na górze mamy napisane, w ile minut przeczytamy ten tekst.
Czytasz 3 minuty, tak?
Tak, tak. Po to, żeby po prostu uspokoić człowieka, że on może, czy ona może zainwestować swój czas, bo naprawdę będzie mogła za te 2-3 minuty przejść do następnego. Nie ma takiej, tak jakby ten internet odzwyczaja nas od pragnienia zatopienia się w czymś na dłużej. I myślę, że tu jest, bo internet jest cholernie atrakcyjny, ponieważ oddziałuje na 3 zmysły, bo i dźwiękowo, i obrazkowo, i właśnie poprzez literki, czyli ten taki zmysł lektorski, nazwijmy to zmysł czytelniczy. I myślę, że to wszystko razem powoduje, że czytanie i szerzej kultura, jak powiedziałem, przestają być tak istotne w życiu ludzi. Już się, nie wiem, nie spotykają ludzie od bardzo wielu lat po to, żeby grupy, nie wiem, znajomych, rówieśnicze, że się umawiają, żeby podyskutować, porozmawiać o jakiejś płycie czy książce, czy o filmie. Nie, dlatego że internet również zastępuje rozmowę. W związku z tym nie integruje tak bardzo. Wszyscy konsumujemy tę kulturę, czy wszyscy, no większość konsumuje tę kulturę indywidualnie, w samotności, ze słuchawkami na uszach, izolując się od świata. Także myślę, że o ile umiejętność czytania literek, składania literek i rozumienia sensów jeszcze nie zanika, natomiast umiejętność skupienia się na czytaniu długiego tekstu jest w tej chwili rzadsza. Ja ciągle mam głupią nadzieję, że to nie jest definitywne, ale na razie niewiele na to wskazuje, by miało być inaczej.
A jeszcze wracając na moment do tego mojego pytania o zainteresowanie Polaków literaturą światową.
O zainteresowanie Polaków literaturą światową? No myślę, że ono jest na podobnym poziomie jak co zainteresowanie Polaków literaturą krajową.
W ogóle.
Tak. I na spotkaniach to zależy, wie pani, to też wszystko, czy może nie wszystko, ale wiele zależy od pozycji rynkowej autorki czy autora, od tego, czy jest dostatecznie hałaśliwie promowana czy promowany, miejsce, w którym się odbywa spotkanie, czy jest łatwo dostępne, czy zostało to dobrze rozpropagowane. Różnie bywa. Bywają takie spotkania, na których trzeba dostawiać krzesła, a bywają takie, że właściwie no, prowadząca osoba mówi, to może proszę Państwa tam z tyłu, przejdźmy tu bliżej, żebyśmy nie tam, bo jest sala na 100 osób, a przyszło 15 i siedzą gdzieś rozrzucone po całej sali. Podobnie zresztą bywa z rozmaitymi innymi zjawiskami, takimi wydarzeniami kulturalnymi, z koncertami, piosenki czy muzyki trochę mniej, nazwijmy to, masowej. Także to... Ale literatura zagraniczna, owszem, no jest czytana. Oczywiście prym wiodą książki gatunkowe. To zdecydowanie myślę, że zawsze tak było. To znaczy kryminały, science fiction, fantasy, young adult. Takie, powiedzmy, zorientowane na bardzo konkretnych odbiorców. Książki, które może przeczytać każda osoba i odnieść z tego jakąś tam korzyść albo się znudzić, różnie może być, myślę, mają mniejsze wzięcie, bo też mniej jest nawet imprez, festiwali czy czegoś takiego zorientowanych na literaturę w ogóle. Ale natomiast są rozmaite zloty, festiwale kryminałów, powieści fantastycznych, powieści science fiction i tak dalej. I dobrze, i niech tak będzie, bo to no przynajmniej to napędza. Poza tym również w tych gatunkowych historiach mogą zaistnieć naprawdę wybitne dzieła literackie. I ja absolutnie uważam, że napisanie dobrej powieści gatunkowej jest często dużo większą sztuką niż napisanie powieści niegatunkowej, gdzie po prostu można trochę popłynąć i czasami polać waty i poudawać, że tam jest jakaś głębia w tym. A skonstruowanie dobrej intrygi z ciekawym rozwiązaniem i rozmaitymi tam kolankami fabularnymi po drodze, to jest sztuka. Ale wracając do pytania o literaturę zagraniczną, sporo się bardzo tłumaczy w Polsce. Naprawdę jest bardzo dużo literatury przełożonej. W związku z tym myślę, że no, rynek w jakiś sposób też ma to zapotrzebowanie, więc jeżeli tak jest, to znaczy, że ludzie szukają również autorek i autorów zagranicznych.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.
Gościem naszego programu jest dzisiaj pan Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, ale także muzyk. I o tym chciałabym, żebyśmy porozmawiali w tej części programu. Panie Filipie, te pasje muzyczne, które już pojawiły się na studiach w zespole reprezentacyjnym, ale one pofalowały także w stronę tłumaczeniową, muzyczną i tu myślę o projekcie dylan.pl. Chcę pana zapytać o w ogóle zainteresowanie amerykańskim folkiem, bo jak rozumiem, najpierw była muzyka, a później przyszła potrzeba tłumaczenia i przekładania tego na polski.
O, muzyka jest w moim życiu obecna od dzieciństwa. Moi rodzice mieli, dzięki rozmaitym znajomym, którzy wyemigrowali do Stanów jeszcze przed 68 rokiem, ale no, sporo znajomych moich rodziców to byli ludzie właśnie pochodzenia żydowskiego, którzy musieli wyjechać w 68, bo nie dostali właściwie wyboru, ale były też osoby, które wyjechały wcześniej, natomiast te więzi były utrzymywane i stąd przysyłali ci ludzie moim rodzicom płyty z muzyką najrozmaitszą. A bardzo eklektyczna to była płytoteka, może nie jakaś bardzo obszerna, ale wśród tych, nie wiem, kilkudziesięciu płyt była muzyka poważna, klasyczna, była muzyka poważna współczesna, na przykład Lutosławski, była muzyka etniczna i to nie jakaś tam typu muzyka świata czy coś takiego, ale to były takie naprawdę hardkorowe, surowe brzmienia typu nagrania terenowe, tańców japońskich, bębnów afrykańskich, jakichś pieśni z Kamerunu i tak dalej. Do tego dochodził Georges Brassens, czyli bard francuski poeta. piosenki anglosaskie, może mniej, bo wtedy rzeczywiście tego jeszcze mniej się słuchało, dopiero z czasem pojawił się zespół The Beatles i moja absolutna fascynacja ich twórczością, ale to już miałem tam 9 lat, kiedy rodzice zabrali mnie do kina Moskwa w Polsce, w Warszawie na film Help i ja z tego kina wróciłem właściwie ukąszony na amen. Więc ja z rozmaitą muzyką miałem do czynienia w dzieciństwie i nie dzieliłem jej na gatunki, tylko dzieliłem ją na to, co mi się podoba i co mi się podoba mniej. A właściwie podobało mi się wszystko. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie piosenek, no to tutaj konieczne było drugie ukąszenie, które nastąpiło w roku 1974, kiedy pierwszy raz w życiu pojechałem za granicę z moim ojcem. Do Francji. I tam między innymi w Paryżu wytropiłem, że w jakimś tam kinie parę stacji metra od miejsca, gdzie mieszkaliśmy, wyświetlany jest film The Concert for Bangladesh. No, ja byłem fanem Beatlesów, więc oczywiście na koncert zorganizowany przez George'a Harrisona musiałem pójść, bo mogłem zobaczyć jednego ze swoich idoli, no nie tyle na żywo, ale jednak ruszającego się i śpiewającego na ekranie. No, wielkie przeżycie. Właściwie mógłbym tam, gdybym był może młodszy, to bym niemal nie wiem, zemdlał z wrażenia. No, ale miałem lat 15, więc oczywiście o czymś takim nie było mowy. Poszedłem i zaciągnąłem ojca na ten film i w finale, czy tuż przed finałem tego koncertu, to był zresztą pierwszy wielki koncert charytatywny, gdzie wielu muzyków zebrało się po to, żeby za darmo zagrać w szczytnym celu właśnie z pomocą dla świeżo niepodległego i dotkniętego straszliwą powodzią Bangladeszu. I na tym koncercie, no, Live Aid na przykład, to jest dziecko właśnie tamtego koncertu, czy tamtych dwóch koncertów w Madison Square Garden. I tuż przed finałem na scenę wychodzi zapowiedziany przez George'a Harrisona Bob Dylan. I nie tak jak większość innych gości jedną piosenkę, ale śpiewa tych piosenek 4 czy 5. Chyba 5 zaśpiewał. W sumie na filmie są 3 czy 4. Ja znałem mniej więcej jakieś ze 3 jego najbardziej takie podstawowe piosenki, ale nie zwracałem w życiu na nie uwagi specjalnie, no bo ja byłem przyzwyczajony do tego, że do muzyki to trzeba mieć porządny, dobry głos, tam muszą bębny walić i tak dalej, to musi być takie z mięchem. A to nagle wychodzi gość z bardzo nieefektownym głosem, nazwijmy to, gitara, harmonika. No fakt, że mu tam jeszcze akompaniują trzej muzycy, ale to jest właściwie zdominowane przez jego nosowy głos, harmonikę i gitarę akustyczną. I to była epifania. Ja nagle zrozumiałem, że ta publiczność w Madison Square Garden, która tam dostała orgazmu, kiedy się okazało, że Dylan, który od paru lat nie występował wtedy publicznie, wychodzi na scenę i jest taką niezapowiedzianą gwiazdą i śpiewa. I to samo stało się w kinie w Paryżu, że publiczność stęknęła. Nie było nas tam dużo, może połowa sali była, siedziała na fotelach, ale mimo wszystko to zrobiło wrażenie. I ja zrozumiałem, aha, to jest coś ważnego jednak. I pod koniec pierwszej piosenki, a ta pierwsza piosenka to jest jeden z fundamentalnych tekstów Dylana, to jest A Hard Rain's Gonna Fall, to jest prawie 6-minutowa litania tego, co się stało ze światem. To nie jest żadna piosenka ze skocznym refrenem, to jest po prostu tyrada bardzo dobitnej, gęstej poezji, którą napisał chłopak mający lat, ile? 21? 20, tak, 21. I ja z tego kina wyszedłem odmieniony, ale i zaraz po tych wakacjach, kiedy byłem w tym kinie, poszedłem do liceum, a w liceum poznałem kolegę, który okazał się z fanem Dylana i on miał książkę taką, Writings and Drawings, z tekstami Dylana, wówczas wszystkimi do tamtej pory przez niego wydanymi. I ja tę książkę od niego pożyczyłem i ją całą przepisałem. Grube tomiszcze przepisywałem do zeszycików. I żeby kończyć tę przydługą opowieść, wie pani, jak się przepisuje teksty, to nawet jak się ich nie rozumie do końca, to się ma świadomość tego, że się z czymś bardzo ważkim obcuje.
O tak.
Ja już angielski znałem na tyle, że nie musiałem chodzić do klasy z angielskim w liceum, wybrałem język niemiecki, bo angielski znałem na poziomie takim, na którym zdawało się maturę, czyli jeszcze tam za 4 lata dopiero bym osiągnął poziom, który już osiągnąłem, więc to nie było sensu. Także ja sporo z tych tekstów rozumiałem, natomiast nie wszystko, ale wiedziałem, że obcuję naprawdę z czymś wielkim, z czymś kosmicznym. I nawet już wtedy zacząłem coś próbować. To były bardzo, bardzo marne próbki, nic z nich nie zostało. Natomiast kiedy poszedłem na studia, to w 1979 roku wspomniany już przeze mnie Carlos Maradán namówił nas na tłumaczenie wierszy hiszpańskich. I zaczęliśmy tłumaczyć te wiersze, a ja korzystając z pewnych wskazówek, których nam udzielił, jak mamy podchodzić do tłumaczonej poezji, siadłem na nowo do Dylana. I tak się zaczęło.
No a później pochorowało to w stronę tego, że wyszedł jakby projekt, zrealizowało się jakieś marzenie życiowe, bo ten Dylan.pl to jest pan, to są zaprzyjaźnieni muzycy i to jest Dylan po polsku. To jest trudny materiał tłumaczeniowy?
Tak, oczywiście. Ja uważam, że każdy materiał jest trudny, jest przez to fascynujący. Bo...
Ale tutaj jest miłość, więc on powinien płynąć jak fala.
Zgoda, ale Dylan nie pisze, nie ułatwia. Tam jest mnóstwo podtekstów, mnóstwo aluzji nieczytelnych dla nas, w związku z czym trzeba też... Tu wrócę do tego szukania rejestru. Trzeba też znaleźć taką polszczyznę, która wywoła podobne wrażenie na odbiorcach polskich, jakie wywołuje oryginał na odbiorcach języka angielskiego, mówiących językiem angielskim. Nie da się wszystkiego przetłumaczyć, nie da się każdej aluzji odtworzyć, ale można stworzyć, skompensować to jakoś, spróbować wywołać podobny, analogiczny efekt u polskich słuchaczy, nawet czasami w zawoalowany sposób, odwołując się do pewnych tropów znanych nam. Albo uogólniając na przykład, jeżeli jest tam jakiś bardzo specyficzny kontekst, do którego trzeba by, nie wiem, ze 2-3 przypisy zrobić, a przecież przypisów na koncercie się nie robi.
No tak.
Więc po prostu pewne uogólnienia się wtedy tworzy, ale gdzie indziej można sprzedać jakąś aluzję. Niemniej to są często bardzo zagadkowe teksty, bo Dylan lubi mylić tropy, jak większość resowych autorek i autorów lubi, jeżeli tekst się mieni znaczeniowo, że nie da się wszystkiego przypisać do bardzo jednej interpretacji, że można rozmaite takie migotliwe efekty tam zobaczyć. I ja tłumacząc, przekładając jego piosenki, czasami postępuję tak, że karczuję pewne wieloznaczności, proponując jedną interpretację w miejsce kilku, jeżeli nie da się tej wieloznaczności odtworzyć po polsku, a czasami tworzy ją, powiedzmy, na jakimś innym poziomie czy w innym fragmencie, po to, żeby również moi odbiorcy, czytający czy słuchający tych piosenek, mogli też odnieść wrażenie, że no dotknęli czegoś niebanalnego, czegoś, co ma kilka warstw.
Panie Filipie, a ulubiony utwór Dylana to?
Ile mamy czasu, bo muszę się sięgnąć po listę. Dzisiaj? Czy teraz,
dzisiaj,
czy za godzinę?
Dzisiaj, w tej chwili, bo za godzinę może być zupełnie co innego.
Tak, oczywiście, bo u mnie to się zmienia. No myślę, że dzisiaj to może być, no właśnie, nie myślałem, bo widzi pani, ja nie traktuję go w ten sposób, że prowadzę jakieś listy, jakieś rankingi, nawet nie mam rankingu ukochanych płyt, a co dopiero piosenek, ale...
To na co pan ma dzisiaj ochotę?
Dzisiaj miałbym ochotę posłuchać czegoś, czego jeszcze nigdy nie słyszałem.
Dobrze, to ja pana czymś zaskoczę, dobra? Na koniec tej rozmowy.
Chciałbym na pewno, nie wiem, czy się skuszę, bo to oczywiście jest wydatek, ale chciałbym na przykład posłuchać tego, co się szykuje, tego wydawnictwa jego poświęconego koncertom w sali Budokan w Tokio. Bo jest dwupłytowy album z 78 roku w Stanach, wydany w 79, ale to jest tylko część tego, co tam było zagrane, a z tego, co widać, to nowe wydawnictwo ma przynieść właściwie komplet i tam jest mnóstwo rzeczy, których nigdy nie słyszałem w wersjach koncertowych, więc w żadnej aranżacji, więc na pewno na to miałbym wielką ochotę, ale ja tradycyjnie tak, jeżeli już mam wskazać jedną piosenkę, którą chciałbym pokazywać innym, to nie mam jednej piosenki, ale mam dwie. Takie, które są dla mnie pewnymi symbolami jego twórczości. Jedna to jest wspomniana Hard Rain's Gonna Fall w mojej wersji Na twardy deszcz już zbiera się, a druga to jest piosenka Tangled Up in Blue, ponieważ ona też jest takim wielokątowym, wieloperspektywicznym spojrzeniem na pewną sytuację trójkąta erotycznego. Tam się zmieniają osoby narracji. To jest tak, jakby w kolejnych scenach zmieniać ustawienie kamery i z perspektywy coraz to innej osoby oglądać historię. Ja ją przetłumaczyłem jako W szarych pętach dżdżu. Piosenka zresztą wielokrotnie przez niego modyfikowana, zmieniany tekst. Ja przełożyłem chyba 6 różnych wersji tego tekstu, bo on naprawdę nabiera rozmaitych znaczeń poprzez kolejne te wersje. Więc tak na dzień dobry to bym komuś, kto się zastanawia, dlaczego właściwie Bob Dylan dostał nagrodę literacką Nobla, odwołałbym się do tych dwóch piosenek, ale jest tam tego towaru dużo więcej.
Pan Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, muzyk, był gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. Panie Filipie, to była wielka przyjemność gościć pana na naszej antenie.
Bardzo pani dziękuję i państwu również za uwagę. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one?